są takie specjalne dzwonki koszy. No, z gór pirenejskich.
No, że aż tak gra?
Tak. Tak, jak ktoś przychodzi do mnie do biura i jest pełen emocji, to... I wtedy dopiero możemy na spokojnie porozmawiać.
Bębny? One też są z jakichś przedstawień?
Tak, no dużo u nas bębnów, instrumentów, gitary, ukulele nawet ostatnio sobie...
Zafundowałeś? Tak. Ale grywasz czy tylko tak?
Nie, no ja grywam na gitarze. To gitara to jest instrument, który kiedyś doświadczyłem na spływie kajakowym. Jeszcze w podstawówce byłem i tam się zacząłem grać, uczyć na gitarze. I to jest moja była druga opcja.
Gitara.
Przed zajęciem się teatrem. Ja miałem długie włosy i byłem w zespole rockowym w liceum.
Nie, no co ty?
Tak, tak. Dyrektorką szkoły wówczas była Wanda Żabiłowicz, mama Marcina Żabiłowicza. Marcin Żabiłowicz to jest gitarzysta z grupy Hej. A ja wtedy byłem zakochany, na Heju ja się wychowywałem. Ty chyba do tej szkoły poszedłem tak naprawdę, bo wiedziałem, że tam mama Marcina Żabiłowicza uczy chemii, nie? I jest dyrektorem. Nawet nie to, że jest dyrektorką czy nauczycielem chemii, tylko że była mamą mojego gitarowego idola, nie?
Po co ci aż 4-5 gitar?
Nie można gitarzysty pytać, dlaczego ma tyle gitar, ale to jest gitara basowa.
Akustyczna gitara basowa.
No to już mają więcej.
Bo ja jeszcze miałem gitarę, którą mama mi kupiła i tej gitary już nie mam niestety, ale to jest gitara Fender, którą już sobie sam kupiłem i to w Stanach Zjednoczonych. Akurat struna pękła, bo jesteśmy po festiwalu. To jest gitara elektryczna, elektroakustyczna. Jak jest festiwal, to jest gitara, którą daję innym, żeby mogli na niej grać. Nie była super droga, więc... To jest gitara klasyczna z kolei, która się przydaje do... Są zupełnie inna technika grania i tak dalej. Nie nastrojona. A to jest moja najważniejsza gitara.
I tej nie dajesz każdemu.
Tej nie daję nikomu. I to jest gitara, którą kupiłem też właśnie w Chicago. I 3 dni spędziłem w sklepie, szukając odpowiedniej gitary dla siebie. Polonistka zmusiła mnie do tego, żebym wziął udział w konkursie takim szkolnym, że każda klasa musi coś przedstawić. My musieliśmy zrobić tango Sławomira Mrożka, ja grałem Artura, dostałem nagrodę, chyba Konrad Pawicki mi wtedy ją przyznawał w tej szkole i wszyscy mówili, dobra, ty musisz tam ten teatr robić i później w klasie odpowiadałem za to. I tu tak nieprzewidywalnie odkryła się jakaś moja umiejętność organizacyjna i też taka artystyczna i to wszystko tak się, wiesz, nie planowałem tego. No i nawet do tego goleniowa, wiesz, to nie jest tak, że miałem determinację super, tylko że jak byłem w liceum, interesowałem się teatrem. Chodziliśmy na zajęcia teatralne do Pałacu Młodzieży, do pani Niny Grudnik. I koleżanka z klasy pochodziła z Goleniowa. I ona mnie namawiała mocno, przyjedź, a ty taki jesteś zaangażowany w ten teatr. Czy nie poprowadziłbyś grupy, bo ja tam znam ludzi z Domu Kultury i oni szukają kogoś. I ona tak mnie namawiała. Pół roku nie reagowałem na te namowy. W końcu zareagowałem i przyjechałem i jakoś tak to poszło. Idea prowadzenia zajęć pracowni teatralnej była taka, że jeżeli masz grupę, grupa ci płaci 10 zł, 70% idzie dla ciebie, 30% dla Domu Kultury. Będziesz miał grupę, będziesz zarabiał, możesz prowadzić, nie? Ja sobie poprowadzę te zajęcia i coś zarobię. Miały przyjść dzieci, ale był błąd na ogłoszeniu. Przyszli ludzie w moim wieku, starsi ode mnie nawet. I ja oczywiście nigdy nie potrafiłem zbierać żadnych opłat, więc przez pierwsze 3 lata w ogóle za darmo tu pracowałem. Dojeżdżałem, rodzice finansowali moje przyjazdy i się okazało, że to jest tak hobbystycznie prowadzę sobie teatr, grupę teatralną. Dopiero po 3 latach stałem się pracownikiem Domu Kultury. Fajnie mi było pracować z ludźmi, miałem jakąś potrzebę robić teatr, ale nikt nie dawał gwarancji, że to będzie fajny spektakl, że komuś on się będzie podobał, że pojedziemy na pierwszy festiwal wojewódzki i zdobędziemy główną nagrodę. No to także to wszystko...
Tak trochę przypadkowo.
Dla mnie bardzo przypadkowo. Oczywiście to jest jakiś splot moich umiejętności i bliska mi wówczas osoba powiedziała mi wtedy tak trochę przekornie, że tylko nie pamiętam teraz, że mi nie lubi mnie z jednego powodu, że mam takie szczęście, że inni tyle pracują na sukces, a ja po prostu mi się to udaje.
Co robisz? Jakieś dziwne. Ty co ty robisz?
Nic ci nie żart. Początki były takie, że chciałem być aktorem, ale w momencie, kiedy od razu, jak pierwszy raz zacząłem prowadzić grupę i pierwszy spektakl robić tu w bramie, to już wiedziałem, że wolę być jednak reżyserem. Nawet nie posługiwałem się wtedy słowem reżyser. Ja bardziej wolałem, mnie to kręciło być po tej drugiej stronie. W cieniu, taka szara eminencja, która stwarza jakby pewną rzeczywistość. Mhm. Chyba to też było moją siłą od samego początku, że potrafiłem nazwać pewne procesy. Bardzo lubię obserwować ludzi i to jest jakby dla mnie rola. No, tak. Pierwsze to w ogóle, co zrobiliśmy, to był taki montaż poetycki na listopadowe zaduszki, więc takie o tematyce śmierci. I pierwszy taki pełen spektakl to było rondo Bogusława Szefera, bo to był taki czas, że Bogusław Szefer już świętej pamięci przyjeżdżał na kontrapunkty do Szczecina i chyba był jurorem, o ile dobrze pamiętam. I my się z nim zapoznaliśmy, to znaczy ja z tą taką moją paczką. I on wtedy wynajął, nie poszedł na jakieś spotkanie, jakąś konferencję kontrapunktową, wynajął właśnie w hotelu Arkona pod zamkiem. I tam mieliśmy próby do jego sztuki pod tytułem Próby.
On wynajął salę dla was?
Tak. I on to wyreżyserował nam. To dwa dni nas zajęły te próby. Bogusław Szefer coś zobaczył w nas. Jeszcze mam gdzieś od niego listy. Muzykę nam przesłał. I my ten spektakl nawet pokazaliśmy w Teatrze Kana na pierwszych oknach, które Kana organizowała. Wtedy ja byłem aktorem jeszcze, nie? I to była moja przygoda z Bogusławem Szeferem. Długa historia i teraz ją skracam. No i dostałem książki. Bardzo ciężko było wtedy dostać w ogóle te dramaty Bogusława Szefera. Ja dostałem, przesłał mi pocztą dwa tomy i pierwszą sztuką wtedy teatralną, którą zrobiliśmy, to właśnie to było rondo Bogusława Szefera. I taki byłem dumny, bo mam zgodę autora. Ja też tak naprawdę wtedy nie rozumiałem do końca, co to za postać jeszcze, nie? Ale przesympatyczny pan i no i taki miał... No, z Szeferem to była przygoda taka na dłużej, bo jeszcze te później próby, co on z nami reżyserował, to jeszcze później ja sam chciałem wyreżyserować i zrobiłem z bramą próby i dopiero później była zabawa. I co ciekawe, Szefer, w cudzysłowie zapomniałem o nim, ostatnio dowiedziałem się o śmierci pana Bogusława i smutna oczywiście wiadomość. Mieliśmy w marcu tego roku premierę spektaklu Positivo, który zresztą widziałeś teraz na festiwalu. I to jest taki mój, no, mój pomysł, moje doświadczenie i tak dalej, nie o tym spektaklu, tylko bardzo ciekawa sprawa, bo podeszła do mnie jedna reżyserka ze Słupska po spektaklu i mówi: Daniel, a ty kojarzysz taką postać Bogusław Szefer? Ja mówię, no pewnie, że kojarzę, bo tyle tam tego Szefera w tym spektaklu było i to tak mówię, kurczę, no może tak, nie? Jakby ja tego nie zauważyłem. Ale jeśli tak jest, no to znaczyłoby, że wtedy to spotkanie z Bogusławem Szeferem i to, że zaczynałem właśnie jego spektaklami, miało duży wpływ na dzisiaj, na mnie, na dzisiejszy mój jakby potencjał artystyczny.
Na żywo! Prosto ze sceny piekieł! Huli Gertrudy Stein!
Cieszy ciebie, że tak obok, bo przecież obok rośnie taka dobra, fajna konkurencja.
No ale oczywiście, że tak.
Zygmunt Duczyński.
Ja myślę, że im intensywniejsze będzie życie teatralne w mieście i poza nim, no tym ciekawiej, tym intensywniej w ogóle dla pejzażu teatralnego i Szczecina, i miejsc jakby zbliżonych do Szczecina. To wspaniale, że tak się dzieje. I ja życzę temu no, przede wszystkim aktywnego rozwoju i wytrwałości, żeby to było utrzymane.
To był w 98 roku, w listopadzie, zostałem zaproszony jako instruktor teatralny i reżyser, powiedzmy, młody. Ja miałem wtedy 19 lat. Zostałem zaproszony przez lokalnych harcerzy, z którymi się tu przyjaźniłem, oni byli w moim wieku, żeby był jurorem na przeglądzie Śpiewanie dla Andrzeja. To w Andrzejki się odbywało w listopadzie. I zjeżdżali się harcerze z całego województwa i śpiewali piosenki. Ja miałem to oceniać. I to była niesamowita po prostu energia, bo nagle pełna sala w Domu Kultury, wypełniona jakimiś śpiewającymi harcerzami na scenie. Mi się to tak podobało, że sobie pamiętam, jak wtedy pomyślałem, o, ja chcę tak, żeby taki festiwal zrobić właśnie z taką energią. Także to był chyba największy impuls. No i zaczęliśmy tak kompletnie, ani nikogo nie znaliśmy i pierwszy festiwal to było rozsyłanie listowne, tak tradycyjnie, regulaminów do domów kultury i tak po prostu na, gdzie co, jaki adres znaleźliśmy. I to też kleiłem koperty i zapisy z jakiejś książki po prostu, które dostaliśmy z Narodowego Centrum Kultury. Znalazłem książkę z adresami domów kultury i przepisywałem i wysyłaliśmy. I nawet pamiętam, tak a propos jeszcze tej tradycyjnej, że pocztą i tak dalej, że był chyba trzeci Bramat, 2000, w Kronice to tutaj mamy 2002 albo pierwszy, i Karel Swift ze Słupska wówczas, to był ostatni dzień, że telegramy wycofywano. I ona z ostatniego dnia wycofania telegramu wysłała telegram, życząc nam powodzenia i sukcesów na festiwalu. Także mam też nawet, wiem kiedy telegramy wycofano z Poczty Polskiej. I to brzmi super abstrakcyjnie, chociaż dla mnie, jak na przykład jadę teraz do Odin Teatret, albo rozmawiałem nie tak dawno ze Stefanią Gardecką, osobistą asystentką, sekretarką Krotowskiego, to ja w ogóle się zastanawiam, jak oni organizowali w latach 60., 70. te spotkania jeszcze z ludźmi z innych krajów, z Indii czy...
Kiedy trzeba było iść na pocztę do telefonu, prawda? Nikt nie dzwonił do domu.
W ogóle bez telefonów. No ja tu jeszcze pamiętam, że telefonami załatwialiśmy te wszystkie rzeczy, nie? A dzisiaj to nie maila, maili w ogóle nie było. No ale tylko to się zbiegło z tym, że my też zaczęliśmy jeździć.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy. Jestem. Na planecie Ziemia.
Jestem.
Żyjecie?
Kosmonautka weszła. Z aparaturą.
NASA.
Słuchawki, okulary.
No teraz już nie możecie słowa sobie powiedzieć. Żyjecie?
Żyjemy. Jakoś tam żyjemy. Ale co to za życie?
Jenny widzę ledwie.
No dobra, ten gość mnie przekonywuje.
A co tak, teraz robicie?
Do całego.
Wybieramy nowy wolontariusz.
Tak.
A, ale tak, że tak klepniecie ich na całego?
Tak. No my w niedzielę do Stanów lecimy, więc musimy coś zrobić.
Aha, ja wiem, że lecicie do Stanów.
Jest jego motivation na ten.
Wybierzemy, pójdziemy do Stanów, wolontariusze przyjadą i my za miesiąc dopiero przyjedziemy ich poznać, nie?
No. A oni już będą przez ten czas?
Tak.
Nieźle.
Tak to działa.
No ale ktoś tu zostanie z nimi, czy nie? Ktoś tam zostanie.
Ktoś tam zostanie.
A macie już wszyscy wizy?
Tak.
Jest tego CV.
Pierwsze Bramaty, czyli na przykład drugą edycję, pamiętam, mam wrażenie, że bardzo dobrze, ale pierwszej edycji, kurczę, nie pamiętam. No wiem, że na drugiej edycji był u nas Jan Peszek i Ireneusz Krosny, właśnie wspomniana Carol Swift, Teatr Kana. To było dla nas niebywałe przeżycie, że Teatr Kana do nas przyjeżdża, bo dla mnie znałem Teatr Kana i to był pewien wzór. I obecność Zygmunta na festiwalu. Zresztą Zygmunt, bo raz też był jurorem, bo różne formuły festiwalu, festiwal miał, próbowaliśmy być konkursem. Ale ten konkurs, on był chyba 2-3 lata. Bo zaczęliśmy rozmawiać między sobą, jeszcze pamiętam jak z Markiem Kościółkiem rozmawiałem, że jak robimy konkurs, to duch rywalizacji się pojawia i zabijamy to, co jest istotą chyba dla nas też robienia teatru, spotkanie. Czyli spotkania z ludźmi. I ja sam też nie lubię jeździć na konkursy. Znaczy uważam, że konkursy teatralne to tak jak prowadzę młodszą grupę i są osoby debiutujące, to jest fajne na początek, bo to wyzwala jakąś fajną motywację, energię, sukces. Ale tak jak dzisiaj, jak uważam siebie za powiedzmy dojrzałego artystę, to nie lubię, bo to jest tak, że nie chcę się ścigać. Znaczy już nie potrzebuję, żeby ktoś mi powiedział, że mam rację albo nie mam racji tego robić, albo że to jest dobre, albo że Jakby to nie chciałbym, też boję się może konfrontować, żebym sobie sam nie pomyślał, że się do niczego nie nadaje, bo nie dostałem nagrody.
Chcielibyśmy coś powiedzieć. Im dalej, tym mamy mniejsze szanse. Szanse młodych jeszcze nigdy nie były tak znikome. Świat stoi przed wami otworem.
Kształci się was, popiera.
Wywalczyło tysiące praw dla waszego dobra. Jeszcze nigdy młodzież nie
miał... Zdurać się żygać!
No, dla mnie było wydarzeniem ogromnym. Wtedy, no tak jest, no i Jan Peszek, ikona polskiego teatru. I to był drugi festiwal. Ja nagle gdzieś zdobywam numer, już nie pamiętam, chyba przez szkołę teatralną w Krakowie, do profesora Jana Peszka. I dzwonię i mówię, że to taki festiwal. Ja nie wiedziałem, jak się poruszać w ogóle, że czy mógłby przyjechać, a gdzie ten Goleniów jest. No i w sumie to, no to dobra, to on samochodem przyjedzie. To jest niesamowite. No mistrz przyjeżdża, na ty, proponuje, żeby do siebie mówić. Gra spektakl, porywa wszystkich absolutnie. Po czym mówi, ale ja nie chcę tyle pieniędzy za spektakl. Wy macie tu potrzeby i nam, nie pamiętam teraz ile, ale z połowę chyba umówionej garzy nam po prostu oddał na rzecz festiwalu. To był piękny gest. No i to było przeżycie dla mnie ogromne i taką osobę tu wtedy gościć. I wrócił też po latach Jan Peszek. Janek już teraz mogę powiedzieć.
Osobiście uważa, że sztuka jest dla tych, którzy nie mogliby się bez niej obejść. Którzy uprawialiby ją na pewno, również bezinteresownie.
Inne takie przeżycie to pamiętam, jak robiliśmy premierę Gazu z Ewą Ignaczak i Brama i Stajnia Pegaza. I zaplanowaliśmy ten spektakl w Domu Kultury. Zbudowaliśmy na scenie taką uliczkę na jakieś 300 osób. Ludzie wchodzą, zapełniają się 300 osób, wchodzą i wchodzą. Okazuje się, że po prostu musimy otworzyć kurtynę i wszystkich usadzić na widowni jeszcze. Czyli 300 osób kolejne siada na widowni. 100 osób gdzieś stoi, tak liczymy, że 700 osób wlazło, a jeszcze ludzie nie weszli, musieliśmy. To po prostu było jakieś absolutne... Nie wiem, to już chyba nam się nigdy aż tak nie zdarzyło, nie? Że ten Dom Kultury, nigdy w życiu nie widziałem tak nabitego Domu Kultury. To była właśnie taka premiera Gazu, ale to też dla mnie to był ogromny sukces taki lokalny, tak? Że takie nasze obecności, potrzeby, ludzie pokazali, że identyfikują się z festiwalem i to jest nasze. To niesamowity był okres w ogóle. Rozkwitu bramy festiwalu i naszej obecności. Później to się trochę załamało. Przeskoczyło to, czasy się zmieniły, przeskoczyło. To już nigdy nie było to samo. Stało się to dojrzalsze. Trzeci taki moment, no to świeża sprawa, ale powiem, że Festiwal Ludzka Mozaika z zeszłego roku, no to jest absolutnie wyczyn. Ja uważam, że wyczyn, no taki życiowy. To jest jak przebiegniecie w maratonie. No, gościliśmy 400 artystów, ponad 200 wydarzeń, 10 dni festiwalu, światowego festiwalu w małym miasteczku i na otwarcie... No to widowisko The Wall Pink Floydów, za które bezpośrednio odpowiadałem, oczywiście z pomocą wielu innych ludzi, ale to było tak ogromne przeżycie. To jest pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłem, żeby mieć w tym spektaklu, to tam około 700 osób wystąpiło, pół miasta na tym, na też oglądających. To ogromna presja, to jest coś takiego, co pierwszy raz przeżyłem taką presję takiego widowiska. No i trzeba pamiętać, że oczywiście mieliśmy na to fundusze, finanse, ale to nie jest taki, że się kalkuluje, co ile kosztuje i tylko się wydaje złotówki. To trzeba pozałatwiać, pogadać, gdzieś coś uprosić, gdzieś coś załatwić, za coś mniej zapłacić. To jest dwa lata czy trzy przygotowań do takiego widowiska. Bo trzy lata gdzieś mi zajęło myślenie, w ogóle rozwijanie tej koncepcji, tego The Wall przed szkołą. I to było otwarcie festiwalu. I mnie to tak wyczerpało, że cała reszta festiwalu, ja już po prostu nie miałem kompletnie siły, nie?
Więc wiesz co, Daniel? Just a minute, honey. Będę teraz dzwonić do tych 5 ludzi, którzy są na list do wolontariat, którzy są obcokrajowców. I szlu Seksewicz 3 rozmowy na Skype i pytanie jest, czy ty chcesz, czy nie chcesz, czy ty w ogóle nie chcesz. Okej, okay, a czy ty chcesz słyszeć, jak myśleliśmy o plan na warsztaty społeczne?
No.
Że na przykład teraz ty mocno pracujesz z młodzieży i dorosłych, Szlusa pracuje ze seniorzy, ja pracuję ze seniorzy, ale obydwa czasami mamy problem czasowo, więc zdecydowaliśmy, żeby dzwonić do ten jeden chłopak z Turcji, żeby go zapytać, czy on by nie chciał robić taki takie warsztaty dla grupy społecznej razem z jeden Polak.
Ale ty co z całego świata?
No dobra, bo tego roku możemy też wolontariuszy brać z Polski, więc będziemy mieli 3 wolontariuszy z Polski i 3 wolontariuszy zagranicznych. W tym roku już się zgłosiło dużo Turków, Greków. Z jakich krajów jeszcze się ludzie pozgłaszali?
Grecja, Hiszpania, Turcja, Polska, Egipt.
Czyli jeszcze nie mieliście?
Bośnia.
Z Egiptu nie mieliśmy.
I z Maroko nie mieliśmy.
Z Bośni i Hercegowiny nie mieliśmy. Tak. A tak ktoś napisał z Bośni też.
To mówisz, że jakbyś nie został reżyserem, to byśmy cię po scenach oglądali.
To byłbym gitarzystą, ale muszę przyznać się, że no zdarza mi się czasami na jakichś koncertach występować albo z teatrem, jak teraz, jak poza tym, że reżyseruję, ale jak na scenę wchodzę, to właśnie z gitarą. I drugą taką postacią gitarową, i co jest w ogóle też niebywałe, bo to jest mój sąsiad teraz, to jest Jarek Hilkiewicz. I on właśnie, jak tak wtedy słuchałem Haja, to też on był z kolei gitarzystą Kasi Kowalskiej i tam zdobywali te platynowe płyty. Gra z Sługowskim, Piotrkiem, ale też grał z Urszulą i tak dalej. Świetny gitarzysta, z Goleniowa, dzisiaj mój sąsiad. Postać, która mi zawsze imponowała i patrzyłem w telewizji, bo to jak gra i tak dalej. No, a teraz mam okazję, czasami się na kawę się spotykamy i sobie tam brzdąkamy i obiecujemy, że... Znaczy nie, mam nadzieję, że Jarek dotrzyma tego słowa i że kiedyś coś tam razem... Znaczy raz wystąpiliśmy już razem, ale żeby coś więcej porobić, nie? Powiedziałem, Jarek, weź mi tak poucz na gitarze, żebym tak był, mógł z tobą częściej, nie? Także ciekawe, że takie marzenia z dzieciństwa... Że się sprawdza. To tak jak to marzenie o tym, o własnym miejscu, tak jak marzenie o... Takie to było nierealne i... Kurczę, bo to jest coś niesamowite. To znaczy tak, nigdy to oczywiście o to nie walczyłem, ale jeżeli na przykład w tym liceum Marcin Żabiłowicz był dla mnie taką postacią, myślę, że jakbym się uparł dzisiaj, to bym to zrobił. Może jeszcze wystąpię z Marcinem Żabiłowiczem nawet. Jak go tu zaproszę, czy coś. Ale bardziej chodzi mi o to, że warto mieć marzenia, warto nawet te nierealne i takie coś, że warto sobie to o tym marzyć i właśnie tylko się zastanawiam, czy to samo przychodzi, czy to może przyjść, się może zdarzyć, ale to się spełnia. To nie jest tak, że nie ma bez sensu. Nie, warto mieć te marzenia.
Witamy bardzo serdecznie burmistrza gminy Goleniów, pana Roberta Krupowicza oraz marszałka województwa zachodniopomorskiego, pana Olgierta Gablewicza. W samochodzie numer 2 przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Majdak. W samochodzie 2
burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz. W całym województwie nie było ani takiego podpisania, tak hucznego podpisania porozumienia między województwem a miastem, ani także nie było takiego hucznego otwierania z czerwonymi dywanami bramatu. Ja znam prawie wszystkie bramaty, jeszcze nigdy tak nie było. Więc może zacznijmy od tego dużego projektu Otwarte Bramy. To jest szansa na rozwój, szansa na ciekawą przyszłość.
Ja przede wszystkim chciałbym 2 słowa powiedzieć o konwencji. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli dzisiaj obecni przy okazji tej uroczystości, zrozumieli konwencję, w której mieszamy trochę rzeczywistość z prawdą sceny, teatr z realizmem, bo generalnie, tak między nami mówiąc, jestem ogromnym przeciwnikiem robienia uroczystości z podpisywania umów. To jest początek dopiero wszelkiej pracy inwestycyjnej. I nie chciałem, aby podpisanie umowy stanowiło clue przedsięwzięcia, bo to jest nieinteresujące dla mieszkańców. To jest codzienność urzędnicza. Natomiast racja, to jest ogromna szansa dla Goleniów. szkoleniowa. W regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego dofinansowuje nasz projekt pod hasłem Otwarte Bramy. A wiadomo, że chodząc po miastach odbieramy miasta w sposób pozawerbalny. W jednych się dobrze czujemy, a w drugich nie i nawet nie wiemy dlaczego, bo ta chemia w tych, w których dobrze się czujemy jest.
Arcy Grabowski przyjechał do Goleniowa, no może nie 12 raz.
Znaczy biorąc jeszcze pod uwagę kilka innych imprez, które Daniel Jacewicz organizował w Goleniowie, to rzeczywiście...
Mogę powiedzieć, bywam tutaj.
Bywam. Tak się akurat stało, że to Pomorze obfituje w kilkanaście mi najbliższych osób i przyjaciół, nie tylko Goleniów, ale i Gryfino, i Szczecin. Bramat z otwartą piersią i z rzeczywiście takim świeżym oddechem może raz, że więcej, dwa, że ma trochę więcej przychylnych im osób. Także to świetnie wróży do tego miasta.
Co takiego jest w takich miejscach, że chętnie przyjeżdżasz, a ty mieszkasz w centralnej Polsce, byśmy powiedzieli. W związku z tym to jest za każdym razem wyprawa.
Kiedyś przyciągał mnie po prostu sentyment do tego miejsca i przyjaciele. Może też jest chyba ważne to, że przez tych 12 lat to miejsce zostało i społeczność tego Goleniowa już jako przykład. Raz, że wyedukowany, dwa, że tu się też dobrze czuję po prostu jako artysta. To też jest dobry sprawdzian. Wielokrotnie premiery moich wydarzeń, można powiedzieć, brzydko próbowałem tutaj, w takiej reakcji wcześniej jeszcze z widzem takim po prostu przypadkowym, teraz już bardziej opierzonym. Mam takie wrażenie, że jest jakby fenomen w ogóle Szczecina, który już też dawno zaobserwowałem, że tego, czego nie ma na przykład Kraków, że wszyscy sobą raz, że się znają, ale współpracują. To tworzy się oczywiście duża rodzina, czego mnie osobiście brakuje w Krakowie. Akurat Goleniów ma to szczęście, że ma bramy. To jest po prostu fenomen Goleniowa, którego ja osobiście Danielowi zazdroszczę.
To bardzo ważne dla miasta, bo to jest też i symboliczna prezentacja, raz jeszcze Teatru Brama, który wywodzi się z Goleniowa, który przez wiele lat nie funkcjonował w Goleniowie.
Przez kilka lat.
Tak? No przez kilka. Ale...
A wystarczy, wiemy o tym, no, że to wystarczy, no, bo to boli.
No boli i znika z pamięci, znika z obrazu miasta.
Z emocji.
Z emocji. Ludzie najpierw będąc przyzwyczajonymi tak do tego teatru, później się odzwyczajają. A przecież dobrze wiemy, że Brama tworzyła bardzo silne środowisko teatru niezależnego w Goleniowie. I...
No, ja myślę, że w zachodniopomorskim.
Też tak sądzę. Tu było to centrum. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby Brama znalazła dom tak na dobre. Więc wszystkie nasze działania związane z poszukiwaniem siedziby dla Bramy, teraz remontem. No więc jakby odzyskujemy pewne pomieszczenia, które zawsze były gminne, ale dosyć zaniedbane, wykorzystywane na inne cele. No więc mamy taką infrastrukturę. No i teraz ją remontujemy, bo Brama znalazła tam swój kąt, swoje miejsce. Chcemy, żeby w Goleniowie była profesjonalna.
To może być magicznie.
Tak, żeby była profesjonalna scena teatralna.
Ale otwarcie jeszcze w tym roku?
Tak, no bez dwóch zdań. No, przed zimą musimy skończyć.
Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, ściokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, on w brykach nam stoją już brzemią. Każda bryka malowana w przyrodniste parki, szkońskie maści.
Pamiętasz, kiedy byłam tutaj kilka dni temu, zapytałam się ciebie, czy zmieniłeś Goleniów bramą, bramatem?
Myślę, że zmieniłem na tyle, że jest coraz mniej ludzi obojętnych na to, co robimy, że ludzi to rusza. To znaczy, nawet dzisiaj szedłem korytarzem urzędu i podszedł do mnie pan, który się przedstawił z imienia nazwiska, powiedział, że jest sołtysem jednej z wiosek i powiedział mi: Panie Danielu, proszę się nie przejmować, bo to, co pan robi, to jest nam bardzo potrzebne. Tak po prostu, dzisiaj to się stało. Takie sygnały, to jest potrzebne przy tej naszej wrażliwości, takim wypalaniu się, spalaniu. Chyba żadne pieniądze tego nie załatwi. Jakby ktoś mi tutaj przyszedł i wyłożył tysiące że za tą robotę. Nie ma nic cenniejszego, jak taka prosta ludzka wdzięczność, która pokazuje... Komuś to się przydaje i zmienia życie. I są ludzie, którzy mają taką odwagę, przychodzą i to mówią. To jest, nie ukrywam, to jest moja bateria na to, żeby to dalej robić. I wiem też, że jest wiele osób, które też to przeżywają w zaciszu i się tym nie dzielą. A są też takie sygnały, dostaję, nie wiem, maila, że 10 lat temu coś tam się wydarzyło, coś o ktoś zobaczył, coś to ktoś usłyszał i że zmieniło mu to życie i mi teraz to dziękuję za to. Także no to są trudne do uchwycenia procesy, ale to jest coś, co jest... No mam poczucie, że swoją pracą i w ogóle Bramy, ludzi Bramy, którzy tutaj też bardzo dużo poświęcali swojego życia dla tego teatru i dla tych ich idei, że zmieniliśmy dużo istnień ludzkich w takim pozytywnym sensie. I historia jakoś zaczyna to powoli oceniać, doceniać i mówić, pokazywać to. I myślę, że to jest coś, co mnie spełnia. Tak śmiało mogę powiedzieć.